Podcast został przygotowany w ramach kampanii społecznej Women Update, której celem jest zachęcenie kobiet do rozwijania się i zdobywania kompetencji cyfrowych. Inicjatorem kampanii jest Future Colors, Szkoła Kompetencji Cyfrowych. Zapraszamy do słuchania. Cześć, nazywam się Agnieszka Chacińska i na co dzień prowadzę podcast Kobiety Internetu. W ramach kampanii Women Update realizuję cykl rozmów, które mam nadzieję zainspirują Was do wejścia w świat nowych technologii. Wiele osób sądzi, że wybierając pracę w IT powinniśmy mieć jasny plan. Wiedzieć, co dokładnie będziemy robić po studiach i w jakim obszarze się specjalizować. Tymczasem to tylko jedna z możliwych dróg i częsty mit, który może przesłonić nam wiele możliwości. W tym odcinku wspólnie z Dorotą Kuciel-Rzepką, menedżerką projektów IT w Santander Bank Polska, odczarujemy to przekonanie i pokażemy, dlaczego warto eksperymentować w pracy w obszarze nowych technologii. Dorota, czy z informatyką trzeba mieć do czynienia od samego początku, aby pracować w tej branży?
Nie, na pewno nie. Jest to taki obszar, gdzie wiedzę można zdobywać. Nawet w niektórych przypadkach warto mieć taki inny background, gdzie zdobycie potem tej wiedzy IT będzie uzupełnieniem, czyli łączyć kompetencje. I wydaje mi się, że to jest kluczowe, ponieważ świat IT intensywnie się rozwija, dotyka naprawdę już wielu dziedzin. Mamy dość sporo obszarów specyficznych dla danego IT. Takim przykładem może być chociażby obszar medyczny, gdzie tworzymy rozwiązania informatyczne, które wspierają zarówno białą, jak i szarą strefę w obszarze medycyny, czyli zarówno tą związaną z takim zarządzaniem, jak i tą związaną stricte z obsługą pacjentów, czyli wypisywaniem recept, diagnozowaniem badań, wynikami badań. Tak? To jest obszar, który IT pomału zdobywa i w sumie fajnie by było mieć wiedzę, jak to rzeczywiście działa, żeby móc definiować wymagania i dostarczyć jak najlepsze rozwiązania. To samo będzie dotyczyło obszaru prawnego, każdego innego de facto, do którego wchodzi świat IT, czyli musimy jakby rozumieć dany obszar, żeby dostarczać do niego jak najlepsze rozwiązania.
Czyli znajomość branży, w której jesteśmy, może nam bardzo pomóc, jeżeli to właśnie dla niej będziemy tworzyć rozwiązanie IT. A czy tak było też u Ciebie? Czy w ten sposób trafiłaś do IT, czy wyglądało to zupełnie inaczej?
Mój przypadek był inny, bo ja rzeczywiście z IT byłam związana praktycznie od samego początku, już praktycznie od wyboru studiów, bo kończyłam studia informatyczne, no i zaraz po studiach już pracowałam w zawodzie. Ale co może być przykładem szukania swojego miejsca, no to IT trochę ja porównuję zawsze, jak z kimś rozmawiam, do medycyny, tak? Już się nie jest informatykiem, tak samo jak już się nie jest lekarzem. Jest się administratorem, credit process designerem, data analitykiem, administratorem baz danych, programistą, testerem, testerem manualnym, testerem automatycznym, programistą w różnych językach, tak, bo tych języków już mamy do programowania mnóstwo, można być programistą frontendów, programistą backendów. Frontendowiec to jest taki człowiek, który projektuje front, czyli ekrany, które tak naprawdę są widziane przez użytkownika, a backend to są te usługi, które pozwalają nam na komunikację pomiędzy odpowiednimi komponentami systemu. W medycynie tak samo, już nie mamy lekarza, ale mamy dentystę, mamy pediatrę, tak, mamy chirurga, mamy anestezjologa, mamy kardiologa, więc takie same specjalizacje mamy w IT.
Pod hasłem IT kryje się tak naprawdę jedna wielka szuflada, z której co chwila wyskakują nowe zawody, o których jeszcze wczoraj byśmy zupełnie nie pomyśleli. Myślę, że to jest takie dobre miejsce, w którym mogłabyś opowiedzieć mi o tym, na czym polega twój zawód i gdzie ty mieścisz się ze swoimi kompetencjami.
No i właśnie, tu trochę też nawiązując do twojego poprzedniego pytania. Kończąc studia informatyczne, zyskałam taki background dość szeroki. Ja kończyłam studia już naprawdę wiele lat temu, więc ja tam jeszcze nie miałam specjalizacji, które między innymi teraz wymieniałam. I zaczynałam pracę jako administrator systemów Unixowych. Potem z administratora stałam się osobą odpowiedzialną za część realizacji projektów. Najpierw oczywiście w tych projektach uczestniczyłam, później zaczęłam też kierować tymi projektami. Potem stałam się osobą, która zaczęła rozwijać się jako konsultant rozwiązań IT. przez to, że zbudowałam sobie ogromne doświadczenie w różnego typu projektach dla różnych, że tak powiem, gałęzi gospodarczych. Teraz pracuję na stanowisku menedżerskim w banku, gdzie staram się wykorzystywać zdobytą wiedzę. Więc to też fajnie pokazuje, że czasami nie trzeba wcale mieć celu, do którego się dąży, tylko ten cel może być osiągany przez to, że chodzimy tą ścieżką i szukamy miejsca, w którym nam jest dobrze. I w miejscu, w którym jestem obecnie, nie zdarzyło mi się nie wykorzystać wiedzy, którą pozyskałam w poprzednich swoich okresach zawodowych. Więc wydaje mi się, że to jest mega fajne.
Że to procentuje. Ale czy to jest tak, że ten plan u ciebie był jakiś bardzo konkretny, tylko on ulegał zmianie, czy po prostu patrzyłaś, co ci w danym momencie podpasuje?
Nie, no właśnie ja jestem takim przypadkiem, który tego planu nie miał. Bardziej patrzę, co mi się podoba i w którym kierunku chcę się rozwijać. Rzeczywiście teraz jestem zafascynowana, no może zafascynowana, to złe określenie, ale rzeczywiście bardzo mi się podoba to zarządzanie IT. Faktem jest, że tam jest ogromna odpowiedzialność, współpraca z ludźmi, ale jest to kierunek rozwojowy, którym chcę iść, bo to nawet już nie dążę, bo na nim jestem, ale którym idę.
Jakie wobec tego doświadczenia są kluczowe, aby zarządzać projektami IT, gdyby ktoś jednak postanowił mieć plan i dążyć do takiego zawodu, w jakim ty jesteś teraz?
Na pewno doświadczenie. Wydaje mi się, że trudno byłoby komuś bez żadnego doświadczenia udziału w projekcie zarządzać tym projektem. Oczywiście zależy od specyfiki projektu i od wielkości projektu, tak? Ale tam możemy mieć do czynienia z zarządzaniem budżetem, zarządzania zasobami, zarządzania ludźmi, odpowiednim planowaniem, umiejętnym zarządzaniem ryzykiem, reagowaniem na zmiany. Więc to jest coś, co oczywiście na wszelkiego rodzaju warsztatach, kursach, szkoleniach jest bardzo przydatne i daje nam wiedzę teoretyczną, a udział w różnego typu projektach jakby w różnej roli pomaga nam tą wiedzę ugruntowić i zmaterializować, więc warto zaczepić się do dowolnego projektu, też prowadzonego w różnych metodykach, bo mamy różne metodyki do prowadzenia projektu, więc można też mieć doświadczenie i zdobywać je w budowaniu różnych rozwiązań, przy wykorzystaniu różnych metodyk i nawet potem prowadząc już swój projekt, w którym się będzie albo w biurze projektowym, albo jako kierownik projektu, albo jako product owner, to już można wykorzystywać szeroko tą wiedzę i te rzeczy, które wiedzieliśmy, że nam na przykład wychodziły najlepiej, albo wiedzieliśmy, co działa, to wykorzystywać. Też chciałam powiedzieć, że dość ważnym aspektem jest podchodzenie odważnie do popełnianych błędów, bo tak de facto, jeżeli z tych błędów wyciągniemy wnioski, to tak naprawdę to nam buduje doświadczenie. Zawsze opowiadam taką anegdotę, nie potrafię już teraz sobie przypomnieć, z kim był wywiad, ale była to osoba, która osiągnęła ogromny sukces i na pytanie dziennikarza, no tak, ale jak to się stało, że odniósł pan taki sukces? On mówi, no podejmowałem dobre decyzje. No tak, ale skąd pan wiedział, jak te decyzje podjąć? No doświadczenie. No dobrze, a gdzie pan takie doświadczenie zdobył, na podstawie czego? No na podstawie złych decyzji. Więc warto być odważnym i wyciągać wnioski z błędów, nie ponawiać ich. I to, przyznam szczerze, buduje nam ogromną wiedzę i doświadczenie. Także wyciągać wnioski z porażek.
A czy były może takie momenty, którymi możesz się podzielić, kiedy to właśnie ty byłaś w takiej sytuacji?
Chociażby wszelkiego rodzaju sytuacje, które spowodowały, że projekt się opóźnił, rozwiązanie nie zostało dostarczone w odpowiednim czasie, no to przy robieniu takiej jakby, nie wiem, retrospekcji albo wyciągnięciu wniosków, to staraliśmy się wspólnie z zespołem zastanowić, co nie zadziałało, co mogliśmy zrobić, co powinniśmy zrobić już z perspektywy zakończonego projektu, czyli mamy ten komfort, że możemy się zastanowić, cofnąć się, pomyśleć, co powinniśmy zrobić inaczej, żeby uniknąć danego błędu, no i później wyciągnąć z tego lekcję, no i potem te lekcje zastosować w następnych projektach. Nawet jeżeli tego sobie nie spiszemy, nie uporządkujemy, to i tak jest to coś, co zostaje w głowie. Przykład budowy domu, bo to jest taki przykład, który też dociera dość mocno obrazowo do ludzi. Nie postawimy dachu, zanim nie będzie fundamentów, tak? Jeżeli załatwimy ekipę od budowy dachu za wcześnie, no to gwarantuję, że już następnym razem, jak nam przyjdzie budować drugi dom, życzę tego wszystkim, znaczy w ogóle domu, to już będziemy wiedzieć, żeby w odpowiedniej kolejności ekipę budowlaną umawiać, albo weźmiemy kierownika projektu, który to zrobi za nas.
wszystko musi iść zgodnie z planem. Gdy o tym mówisz, zwłaszcza o tych terminach, to domyślam się, że jest to praca, która może być stresująca. Według ciebie jakich kompetencji wymaga? I jakie tutaj aspekty warto wziąć pod uwagę, jeśli ktoś zastanawia się, czy to jest droga dla niego?
No ja jestem na stanowisku, na którym już dość mocno pracuję z ludźmi. To jest większość stanowisk menedżerskich czy tam liderskich, to na tym polegają. Więc chyba rzeczywiście z takich kompetencji, które warto posiadać, z takich miękkich, no to umiejętność kontaktowania się z ludźmi, czyli rzeczywiście ten nacisk na kompetencje miękkie, aczkolwiek one nic nie dadzą, jeżeli nie będziemy mieć jakiegokolwiek backgroundu takiego technicznego, technologicznego. Czy nastawienie na stres, no to też myślę, że to już na każdym stanowisku kierowniczym i od takiego kierowniczego stanowiska na niższym szczeblu, jak i na wysokim szczeblu, to na stres chyba jesteśmy wszyscy nastawieni tutaj bez różnicy, więc odporność na stres, umiejętność zarządzania ryzykiem, no i na pewno podejmowanie decyzji i branie odpowiedzialności za te decyzje.
A które umiejętności musiałaś nabyć w toku? Czego musiałaś się nauczyć?
Cały czas to są umiejętności, które zdobywam, które są dla mnie ważne. To właśnie ta współpraca z ludźmi. Dla mnie bardzo istotne jest ustawiczne podnoszenie kompetencji z takiego zakresu, może nie tyle to zarządzania, ile liderowania, czyli rzeczywiście być takim liderem dla osób, z którymi współpracuję najbliżej.
A czym różni się dla ciebie zarządzanie od bycia liderem i lidowania?
Zarządzanie to jest, można powiedzieć, kierowanie zespołem, tak? I można tam już zastosować stricte mechanizmy związane z hierarchicznością, tak, stanowisk. Natomiast liderowanie to już jest dla mnie czymś takim, gdzie ludzie idą za swoim liderem. Mi się wydaje, że to bardzo łatwo taki wizerunek lidera zburzyć, a bardzo trudno odbudować albo w ogóle zbudować. Tak naprawdę to jest taka never ending story, tak? Bycie liderem, bo to nie jest tak, że już się nim człowiek stał i będzie, tylko trzeba ustawicznie nad tym pracować. To jest coś, co mnie właśnie w tym stanowisku kierowniczym, menedżerskim, to ten ustawiczny rozwój, ciągłe wyzwania, bo tak naprawdę przez całą drogę swojej kariery człowiek ma do czynienia z różnymi osobami. Więc te różne osoby, które...
Osobowościami.
Dokładnie, są osobowościami. Każdy ma indywidualne problemy, z którymi niektórzy się dzielą, niektórzy nie. Niektórzy nie chcą się podzielić, bo jest to dla nich zbyt niekomfortowe. Więc jednak czy przełożony, czy lider, czy menadżer, to musi umieć sobie poradzić z takimi sytuacjami, które mogą wchodzić jako życie prywatne do życia zawodowego. No niewątpliwie jest to wyzwanie, a przy tym wszystkim dostaje się cele na dostarczenie konkretnych produktów w konkretnym terminie.
Zwłaszcza, że tu już mocno wchodzi nam aspekt ludzki, czyli mierzenie się z ludzkimi problemami, a nie stricte technologicznymi.
Z technologicznymi problemami przy współpracy z ludźmi, którzy posiadają kompetencje, to każdy problem jest de facto do rozwiązania. Można tak śmiesznie powiedzieć, że to jest tylko albo kwestia czasu, albo pieniędzy, więc technologicznie chyba każdy problem da się rozwiązać.
Ja tak ze swojej perspektywy mam takie poczucie, że to są takie umiejętności, których nie nabędziemy na żadnych kursach, ale może się mylę. Jakie jest twoje zdanie? Jak najlepiej zdobyć takie umiejętności? Jak je rozwijać? I jak zadbać o to, aby uczestniczyć w takich projektach, które na to pozwolą?
Pierwsza część pytania, jak zdobyć te kompetencje, to nie jest tak, że ich nie da się zdobyć. Jak najbardziej da się zdobyć, a wszelkiego rodzaju kursy, szkolenia mogą pokazać nam, na co zwrócić uwagę. I o ile po takich kursach, chociażby ze sposobu komunikacji, dowiemy się, jak komunikować pewne tematy. No, łatwo się komunikuje przyjemne rzeczy typu podwyżka, tak? Gorzej zakomunikować brak podniesienia wynagrodzenia, zmianę zespołu albo zakomunikować pracownikowi, że oczekujemy od niego korekty, nie wiem, w tym jak pracuje, więc takie korygujące rozmowy. Więc na to są jak najbardziej schematy, szablony, o których początkujący menadżerowie zazwyczaj w dobrych instytucjach są kierowani na takie fachowe szkolenia, gdzie uczą się schematu takiej rozmowy i może na początku ten schemat, zanim go przyswoimy, to rzeczywiście może trochę sztucznie wyglądać, ale potem już wchodzi w nawyk. No i oczywiście no, doświadczenie, czyli kontakt, tak, i praca, to nam pozwoli potem w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę. Więc tu chcę powiedzieć, że jak najbardziej wykorzystanie swoich kompetencji takich, nie wiem jak to powiedzieć, wrodzonych, szczególnie u kobiet bym powiedziała, że to jest fajne, że kobiety naturalnie mają sporo empatii w sobie. to o ile ta empatia nie bierze góry, to jak najbardziej jest to coś, co w budowaniu relacji z ludźmi pomaga i przy wykorzystaniu tych narzędzi, które nam dają do wykorzystania właśnie tego typu szkolenia, sprowadzenia trudnych rozmów.
To wyobraźmy sobie teraz taką sytuację, bo naszym takim głównym tematem w ramach Human Update jest przebranżowienie lub początek przygody z jakimś nowym zupełnie zawodem w branży IT. No i wyobraźmy sobie, że mamy osobę, która ma duże doświadczenie w zarządzaniu, duże umiejętności komunikacji czy pracy z zespołem, ale nigdy wcześniej nie pracowała w IT. Czyli wracamy do tego przykładu, od którego zaczęłyśmy. Na przykład ma doświadczenie w branży medycznej. Jak taka osoba może zmienić branżę i zacząć przygodę w branży IT?
Ja bym chyba zaczęła od poszukania projektów, które właśnie tworzą systemy rozwiązania dla branży medycznej. I wtedy można się tam jako konsultant zaczepić, jako analityk. W zależności od jakby posiadanych kompetencji można już spróbować pomalutku jako tester manualny, czyli dostaję instrukcję, w której mam opisane, jak powinien system działać. Jak już mam gotową aplikację, to mogę sobie ją przeklikać i potem te kompetencje sobie stopniowo rozwijam. Więc można albo jako konsultant, albo jako analityk, albo definiować wymagania, ponieważ my znamy tą dziedzinę, więc my możemy spokojnie sobie wtedy pracować przy tworzeniu wymagań dla danego oprogramowania. No i potem stopniowo, patrząc, jak pracują też pozostali członkowie zespołu, możemy sobie zacząć obserwować, które stanowiska nam się podobają, w których chcemy się rozwijać i możliwe, że pójdziemy w ścieżkę testerską, a może pójdziemy w ścieżkę analityka biznesowego albo analityka danych. Tak, to już ogranicza nas tylko, no nie chcę powiedzieć, że nasza wyobraźnia, ale nasze chęci i to, co nam się spodoba de facto.
A co jeśli ktoś rzeczywiście jest osobą bardzo doświadczoną, to znaczy chce zmienić branżę, no i tak naprawdę to jest taka bardzo mocna degradacja, no bo przechodzi ze stanowiska menedżerskiego w jednej branży do początku swojej ścieżki zawodowej w obszarze IT. Czy według ciebie istnieje jakaś droga na skróty, żeby nie zaczynać od nowa?
Tak trochę przekornie powiem, to zależy, bo osoba na takim wysokim stanowisku menedżerskim jak najbardziej ma już kompetencje menedżerskie i takich osób wbrew pozorom jest na rynku mało. Więc jeżeli dana organizacja szuka menedżerów, to jak najbardziej taka osoba może mieć predyspozycję do tego, żeby też wskoczyć w stanowisko też menedżerskie, bo to zależy, jakich kompetencji szukamy. Natomiast jeżeli dana osoba jest sfokusowana, że chce rzeczywiście wejść w tą stronę taką ekspercką, czyli z menedżerskiej na ekspercką, no to rzeczywiście jest to degradacja. Natomiast ja współpracowałam bądź współpracuję z takimi osobami i muszę powiedzieć, że te osoby bardzo szybko zdobywają wiedzę ekspercką i bardzo szybko się rozwijają. No i to jest taka w pozytywnym sensie bomba, tak? To są ludzie, z którymi się bardzo fajnie współpracuje, no i rzeczywiście tworzą nowatorskie rozwiązania, przy tym rozwijają się w tym kierunku eksperckim. Także pewno ten pierwszy okres może być dość trudny dla danej osoby, ale on trwa bardzo krótko.
Czyli warto zrobić ten krok w tył, po to, żeby za chwilę zrobić skok do przodu.
Tak, bo można spokojnie powiedzieć, że nawet jak zrobimy ten krok w tył, to i tak wykorzystujemy już tą zdobytą wiedzę. Jeżeli ktoś już był na ścieżce menedżerskiej, no to on już ma naprawdę ogromne doświadczenie. To jest osoba, która wie, jak współpracować w zespole, taka osoba świetnie buduje relacje w zespole. To naprawdę procentuje, więc można jak najbardziej wykorzystać, a przy tym budować sobie właśnie te kompetencje eksperckie. Myślę, że to nawet nie dotyczy samego stanowiska jakby menadżerskiego czy ścieżki menadżerskiej, tylko każdej kompetencji, tak? Gdzie się rozwinęliśmy na przykład jako tester, a chcemy teraz przejść w stronę dewelopera i się uczymy od nowa, tak naprawdę od zera, tak? Programowania, uczymy się od nowa różnego typu frameworków, w których się pracuje w danej organizacji, poznajemy tą wiedzę, tak? Więc to wymaga trochę w pewnym sensie odwagi, tak? Że z roli eksperta stajemy się w tej nowej ścieżce juniorem, czyli zdobywamy wiedzę od samego początku, ale to potem procentuje, więc ja bym się tego w ogóle nie bała.
Zakładając, że ktoś chce zmienić branżę, na jakie obszary, jeśli chodzi o umiejętności techniczne, powinien zwrócić uwagę?
Trudno troszkę odpowiedzieć, bo Bo teraz ja rozumiem tak, że pracuję w totalnie innej branży i okej, okay, może to IT, bo tak zachęcają, bo tak o tym mówią. Tak de facto to wymaga zastanowienia się, na czym mi zależy, co bym chciała zrobić. Więc chyba takim minimum, od jakiego bym zaczęła, to faktycznie od takiej, wbrew pozorom może zaskoczę, ale od dobrej znajomości Excela, później SQL-a, bo to nam pozwoli już się zaczepić nad analityka. Stamtąd już jest malutki kroczek, żeby dalej rozwijać swoje kompetencje, więc wydaje mi się, że to jest coś, co może nam pomóc. W przypadku chociażby testerów manualnych, to też warto mieć takie minimalne kompetencje ze znajomości baz danych, żeby chociażby weryfikować, nie tylko analizować dane wyniki, ale umieć znaleźć przyczynę błędu, czyli już poszukać sobie, zadać kilka odpowiednich pytań, odpytać bazę danych, zobaczyć, jakie tam są dane, czemu tu się wyświetliły inne, to oczywiście te kompetencje można zdobywać stopniowo, ale warto chociażby takim małym kroczkiem od tego zacząć. Jest wiele kursów online'owych, więc warto z tego skorzystać, i bezpłatnych, i płatnych, i książek. Także na pewno można samemu się przygotować do takiego wystartowania i potem jak już się nam uda zaczepić w tej nowej naszej kierunku w ramach obszaru, gdzie chcemy się rozwijać, to potem już te kompetencje naturalnie się rozwijają i myślę też, że organizacje naprawdę doceniają takie osoby, które stawiają wszystko na jedną kartę, chcą się rozwijać w danym kierunku, no i też zapewniają szkolenia wymagane, więc moim zdaniem warto próbować, warto się starać.
Czyli gdybyśmy miały podsumować naszą rozmowę, to sugerujesz, że bez względu na to, czy ktoś chce zmienić branżę, czy kończy studia, najpierw warto szeroko zbadać możliwości. Być może spróbować czegokolwiek, w sensie gdzieś zaczepić się w jednym z zawodów, po to, żeby poeksplorować możliwości i znaleźć rozwiązanie dla siebie.
Tak, jak najbardziej, aczkolwiek to też nie wyklucza osób, które są już zdecydowane. Właśnie branża IT jest o tyle fajna, że naprawdę tam mamy całe spektrum możliwości i w zależności od tego, którą ścieżkę wybierzemy, to ona po prostu albo będzie krótsza do naszego celu, albo dłuższa. Ja byłam w sytuacji, gdzie ja jakby swojego celu nie znałam, ja go szukałam. Znam osoby, które w tym miejscu, w którym ja jestem, są na nim, a są dużo młodsze. Ale czy mi to przeszkadza? Nie. No, tak naprawdę wszystko siedzi w naszej głowie.
A co dla ciebie było najtrudniejsze?
Pracuję w banku stosunkowo krótko i moje wcześniejsze doświadczenie, mimo że brałam udział przy wielu projektach z różnych obszarów, naprawdę z różnych obszarów, bo i finansowych, ale nie bankowych, i przy wsparciu projektów dotykających systemów, które są używane w całym kraju, jest właśnie z branży medycznej i okołoprawnej, tak? Także tego naprawdę było dużo, to nigdy nie miałam do czynienia z bankowością. Więc dla mnie rzeczywiście ogromnym wyzwaniem było, i cały czas się tego uczę, nie ukrywam, zrozumienie funkcjonowania systemów bankowych, powiązań między tymi systemami. Także tu rzeczywiście był dla mnie ogromny challenge, żeby stosunkowo szybko wejść w temat, umieć sobie poradzić, ale przyznam szczerze, że tu miałam naprawdę świetny zespół, który bardzo mnie wspierał. Zresztą do teraz polegam na swoim zespole, na ludziach, z którymi współpracuję. No i to chyba Napoleon Bonaparte mówił, że bez swojej armii byłby nikim. Więc to chyba powinno być motto każdego menadżera.
Myślę sobie, że COVID jeszcze mocniej pokazał, że to jest ten moment, kiedy trzeba sobie uświadomić, że bez zgranego zespołu wiele się nie wydarzy. A patrząc jeszcze na taką perspektywę osób, które dopiero zaczynają przygodę IT, to według ciebie lepiej jest skakać po branżach, próbować różnych rzeczy, czy lepiej się jednak ukierunkować? Wybrać sobie jedną branżę, w której będziemy się dalej rozwijać, na przykład bankowość. I wybrać sobie jedną branżę, w której się będziemy rozwijać, na przykład właśnie bankowość.
Jeżeli chodzi o obszar IT, to ze względu na to, że banki muszą dbać o bezpieczeństwo klienta, jest ogromna konkurencja zarówno pomiędzy bankami, jak i fintechami, to banki muszą pracować na najnowszych technologiach. Więc w dowolnej branży IT, w której się rozwijamy, to jeżeli trafimy najpierw do jakiegoś banku, rozwijając się w IT, to naprawdę wszędzie znajdziemy pracę, bo tam jesteśmy w stanie dotknąć dosłownie wszystkiego. Różnego typu technologie, języki programowania, tego jest naprawdę multum, tak? Automatyzacja, potoki, dockeryzacja, pewno teraz trochę mówię po chińsku, ale jest tak ogromne pole rozwoju, ponieważ banki są skazane wręcz na wykorzystanie nowoczesnych technologii, chociażby na to, że hakerzy nie śpią, tak? Więc banki muszą nadążać raz za potrzebami klientów, dwa za odpowiednimi zabezpieczeniami. No,
nie mają wyboru.
Nie mają wyboru, więc tu chyba bym się nawet nie decydowała, czy chcę pracować w bankowości, czy nie. Bardziej bym się zdecydowała, przynajmniej na początek, jako kto, jak ja siebie widzę i to już naprawdę nie ma znaczenia. Też w drugą stronę, jeżeli ja się zaczepię w jakiejś innej firmie, która będzie dostarczała, nie wiem, oprogramowanie dla firmy produkującej samoloty, ale ja programuję w Javie i mam ogromne doświadczenie, to proszę mi uwierzyć, bank takiego dewelopera Java przyjmie z otwartymi rękoma, bo on ma już doświadczenie w programowaniu, a tej specyfiki biznesowej każdy się nauczy. Więc to nie jest tak, że bank przyjmuje z otwartymi rękoma tylko ludzi pracujących w innych bankach. Wręcz przeciwnie, tak? Jesteśmy bardzo otwarci na takie osoby, które już zdobyły doświadczenie gdzie indziej. Pracujemy w metodyce Agile, która polega na tym, że zespoły są cross-funkcjonalne. To bazuje na tym, że wymieniamy się wiedzą, więc fajnie to funkcjonuje. I naprawdę zachęcam do budowania takich, zdobywania doświadczeń pewno małymi kroczkami, ale one zaprocentują.
Dużo mówiłaś o tym, że warto brać udział w różnorodnych projektach, żeby takie doświadczenia zdobywać. Czy są jakieś Twoje rady na temat tego, co zrobić, żeby mieć szansę uczestniczyć w tych projektach bardziej wartościowych?
Myślę, to też zależy, co nazywasz projektem bardziej wartościowym.
Bardziej wartościowych z punktu widzenia, tak jak powiedziałaś, rozwoju i tej różnorodności, czy też nowych doświadczeń, które warto zbierać na poczet własnego rozwoju.
No to każdy projekt, który zmusza nas do tego, abyśmy pozyskiwali nową wiedzę. No to może wróćmy do tego przykładu domu. Jeżeli w kółko będziemy budować dom według tego samego projektu, tylko dla różnych klientów, no to z takich projektów, inicjatyw też zdobędziemy doświadczenie, ale ono będzie dość mocno okrojone, bo tam po prostu poznamy różnego typu klientów, gdzie klient będzie...
Wąski wachlarz.
Tak, dokładnie. A już wyzwaniem byłoby, jakbyśmy uczestniczyli, że zbudujemy dom szeregowy, wieżowiec, może pawilon handlowy, może most, cokolwiek, tak? Więc tu pewno decyduje o tym, jaki jest zakres projektu. Więc ta różnorodność to pewno dotyczy przedmiotu projektu.
Czy w Twojej ocenie, aby pracować przy takich projektach, trzeba o to zawalczyć? Czy to się po prostu dzieje?
No ja przyznam szczerze, że ja nie uczestniczyłam w tych samych projektach. One jakby naturalnie, każdy projekt był inny. Nawet jeżeli się zdarzało, że projekt dotyczył właśnie tego samego przedmiotu, czyli rozwiązania informatycznego, które miało spełnić te same wymagania, ale dla różnych klientów, no to wówczas, żeby nie powtarzać jakby tej samej wykonanej pracy, to dawało się możliwość osobom mniej doświadczonym, żeby to doświadczenie zdobyć. Wówczas uczestniczyłam w tym projekcie jako osoba jakby odbierająca produkt albo pomagająca osobom, które to doświadczenie budują. I to też pomaga właśnie zdobyć w takim projekcie wiedzę i budować sobie doświadczenie w budowaniu jakby relacji i budowaniu zespołów. Aczkolwiek to naprawdę się wiele razy nie zdarzyło. Głównie rzeczywiście projekty są naprawdę różnorodne.
Jakbyśmy miały wyciągnąć taką esencję z całej naszej rozmowy, to mam wrażenie, że najważniejsze z Twojej perspektywy jest właśnie szukanie różnorodnych możliwości, różnorodnych projektów i brak strachu przed eksperymentowaniem. Czy coś jeszcze byś tutaj dodała dla osób stawiających pierwsze kroki w IT lub zmieniających branżę?
Tak, podsumowałaś, to jest jak najbardziej dobre. Udział w różnego typu projektach to jest coś, co buduje nasze doświadczenie. Pamiętajmy, że w każdym takim projekcie też wykorzystujemy swoją wiedzę, swoje kompetencje i też je budujemy, więc to nie tylko doświadczenie, ale też ewaluacja naszego doświadczenia, naszych kompetencji, naszych umiejętności. Fajnie, jak projekt od nas wymaga, że musimy zrobić coś więcej niż w poprzednim projekcie, w poprzedniej inicjatywie. Dla osób, które po prostu myślą o branży IT, żeby się w ogóle przebranżowić, no to warto też się zastanowić, jakim jestem typem człowieka, tak? Czy jestem introwertykiem, czy ekstrawertykiem, bo to też trochę nam może narzucić ten kierunek, w którym chcemy iść, tak? Czy chcę być takim programistą, sobie w ciszy programuję i lubię patrzeć na efekty swojej pracy, lubię sobie ten program potem wykonać, zobaczyć, czy działa. Programista, ja uważam, że to też jest fajny zawód dla kobiet, chociażby z tego względu, że on jest niesamowicie elastyczny czasowo, tak? Jeżeli ja mam dostarczyć jakieś oprogramowanie na za miesiąc, to tak de facto nie ma znaczenia, czy ja będę pisać go, nie wiem, późnym popołudniem, czy wcześniej rano, albo z okienkami, bo na przykład muszę odebrać dziecko z przedszkola, bądź gdzieś zawieźć na zajęcia, tak? Więc też ten obszar IT jest o tyle fajny, że on pozwala dostosować go do naszego rytmu dnia. Znowu, jak ktoś jest taką osobą bardzo komunikatywną, ekspresyjną, to może też świetnie funkcjonować jako analityk biznesowy.
No to właśnie mnie zaskoczyłaś, mówiąc, że jako analityk.
Wiesz, analityk danych to troszeczkę inaczej, analityk biznesowy bądź procesów biznesowych to też inaczej, bo tam już wymaga takiej relacji i rozmów pomiędzy wymaganiami biznesowymi, a przełożeniem tego na wymagania stricte techniczne, które mają być potem przełożone na konkretny kod programu, tak? Więc tu można się spokojnie naprawdę rozwijać i zastanowić się, jak ja chcę pracować, jak mi jest dobrze, jak pracuję, i w tym kierunku starać sobie poszukać tej specjalizacji, która nam odpowiada, no i zrobić ten pierwszy krok do przodu.
I to chyba jest zawsze najtrudniejsze.
Wydaje mi się, że to nie jest tak, że ktoś sobie pomyśli, że słuchajcie, a dzisiaj zostanę lekarzem. Wydaje mi się, że tak.
Jak w legalnej blondynce, że nagle się budzi i stwierdza, że zostanie prawnikiem.
Jakiś pociąg do tej technologii, jakaś chemia musi być. Aczkolwiek mówię, obecnie ten obszar IT jest naprawdę tak szeroki, powstają nowe role, specjalizacje, tak jak Customer Journey Specialist, Agile Coach. To są tematy związane takie, nie wymagają stricte kompetencji technicznych, ale pomagają przy prowadzeniu projektów. Można się fajnie zaczepić, zbudować sobie te kompetencje. No powiem szczerze, że jak miała wylistować, ile tego jest, to myślę, żeby mi jednej strony A4
napisanej
czcionką, wielkością dziesiątką, to by nie starczyło naprawdę.
No ale właśnie, to jest chyba najfajniejsze, że rzeczywiście jest z czego wybierać, jest na czym eksperymentować i z czego budować portfolio projektów. Doroto, bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę i Twoje cenne wskazówki.
Dziękuję bardzo.
Dorota opowiedziała, dlaczego warto szukać swojej drogi w IT, eksperymentować w różnych obszarach oraz podążać za tym, co aktualnie nas interesuje i daje satysfakcję z pracy. Na swoim przykładzie pokazała, że nie musimy mieć wieloletniego planu na przyszłość, aby się rozwijać. A praca na odmiennych stanowiskach i dla wielu branż może zaprocentować, zwłaszcza na stanowiskach menedżerskich. Jeśli zastanawiacie się nad rozwojem swoich kompetencji cyfrowych albo szukacie dla siebie nowego zawodu, zapraszam Was do zapoznania się również z innymi inspirującymi oraz edukacyjnymi materiałami na stronie womanupdate.org. Kampania powstała dzięki wsparciu partnerów głównych, którymi w tym roku są BNP Paribas Bank Polska, Santander Bank Polska oraz Pfizer. Partnerami akcji są także Huawei, PFR TFI, Samorząd Województwa Pomorskiego, Nest oraz Orange.